Tylko dziś odnotowano już 377 nowych przypadków zakażenia SARS-CoV-2 w Polsce. Od początku epidemii liczba zakażonych koronawirusem przekroczyła już 7 tysięcy. 251 osób z tego powodu zmarło. Jak ustrzec się zakażenia, jak przetrwać okres szczytowego przyrostu zachorowań i nie utyć z braku ruchu, o tym między innymi powiemy w tym wydaniu Szlachetnego Zdrowia. A na te i inne pytania telefonicznie odpowiadać będą profesor Joanna Zajkowska z Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dzień dobry pani profesor.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
I pani profesor Lucyna Ostrowska, kierownik Zakładu Dietetyki i Żywienia Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Witam panią poświątecznie.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu, dzień dobry pani profesor.
W trakcie audycji czynny jest też nasz telefon 85744222, pod którym czekamy na ewentualne pytania słuchaczy. Uprzedzam, że czasem trzeba będzie chwileczkę poczekać, bo nie chcemy urywać wątków tak nieprzemyślanie. W związku z tym zapraszam do telefonowania, ale przede wszystkim do słuchania. Przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. Na początku chciałbym poprosić panią profesor Lucynę Ostrowską o przedstawienie recepty na złagodzenie skutków świątecznego, być może przejedzenia, zwłaszcza przy braku spacerów. Oczywiście dotyczy to tych, którzy obchodzili Wielkanoc wraz z katolikami, prawosławni mają post, ale za tydzień ich też dopadnie konieczność zjadania tego, co pozostało po świętach.
Jak zwykle pan redaktor zadaje mi trudne pytanie, mianowicie po świętach trudno nie przytyć, bo myślę, że każdy święta, mimo że być może spędzane w bardzo wąskim gronie, to jednak przygotowuje specjalne potrawy, które są smaczne, atrakcyjne. No i niestety zwykle te potrawy zostają. I ja mam takie praktyczne dwa rozwiązania. Mianowicie jedno to takie, żeby się tym jedzeniem z kimś podzielić. Być może mieszka koło nas jakaś samotna pani albo samotny pan, którzy no, nie mieli okazji spędzać w tym roku świąt z rodziną. W związku z tym też pewnie nie przygotowali wielkich zapasów świątecznych. I być może chętnie skorzystają z naszych zapasów. Można to zrobić bez kontaktu z tą osobą, po prostu napisać kartkę, list, zadzwonić czy zapukać i zostawić tą żywność, mówiąc, że się chcemy tą żywnością podzielić. Natomiast drugi prosty sposób to taki, żeby tą żywność poporcjować i to, co zostało, być może da się zamrozić i potem sukcesywnie odmrażając tą żywność zjeść. Natomiast na pewno no, nie można się nastawić, że to, co już zrobione, to natychmiast musi być zjedzone, bo nie znam takiego sposobu, jak to zjeść, żeby nie przytyć, bo zachowanie energii zawsze jest takie samo. Jeśli się za dużo zje, to niestety zostanie to w postaci tkanki tłuszczowej.
Świąteczne objadanie się to jedna z przyczyn wzrostu naszego BMI, ale stały pobyt w domu przy pracy zdalnej, braku ruchu wymuszonego przez codzienne chociażby przemieszczanie się ze względu na pracę zawodową może mieć jeszcze większe konsekwencje. Jakie?
No niestety większość moich znajomych i pacjentów dzwoniąc z życzeniami świątecznymi mówiła już, że i tak przed świętami przybyło im się parę kilogramów ze względu na siedzenie w domu i brak ruchu, a teraz co to będzie jeszcze na święta i wszyscy byli zmartwieni tym powodem. No oczywiście tak jest, że jeśli nie będziemy wykonywali żadnych ćwiczeń domowych i nie będziemy wychodzili na dodatkową aktywność ruchową, chociażby związaną z dotarciem do pracy, wykonaniem pracy, a tym bardziej nie będziemy wychodzili na spacery, no to nie wydatkujemy energii związanej z ruchem, czyli de facto trzeba jeść mniej niż się jadło do tej pory. No i tylko taką radę mogłabym wszystkim państwu zalecić. Natomiast no, ci z państwa, którzy jednak chcą zjeść tak samo jak jedli do tej pory, takie same porcje i takie same potrawy, jeśli chodzi o kaloryczność tych potraw, no to muszą zacząć ćwiczyć w domu.
No dobrze, ale nie zawsze się da ćwiczyć. Czy jest jakaś recepta może z samym tylko jedzeniem? Jak zapobiec przyrostowi masy ciała przy tej no, ograniczonej możliwości spalania? Czy zmniejszyć porcje? Czy zmienić nieco, może nie gwałtownie, ale delikatnie dietę, składniki?
No na pewno. No możemy, to jest też jeden ze sposobów radzenia sobie z dostarczaniem wartości energetycznej pożywienia, zmniejszając tą wartość energetyczną, tak jak pan redaktor słusznie zauważył, przez ograniczenie porcji. Czyli jedzmy 3/4 tego, co do tej pory, albo jedzmy połowę tego, co do tej pory, albo z kolei nie jedzmy potraw szczególnie wysokokalorycznych, czyli spróbujmy nie jeść tłustych gatunków mięs, ryb, zbyt dużej ilości jajek, nie używajmy majonezu, ale nie wiem, panie redaktorze, czy to po świętach jest możliwe.
No, myślę, że nie zawsze jest możliwe, bo zostały jajka w majonezie jeszcze.
Dokładnie, zostały jajka w majonezie i zostały to pewnie przyprawiane tłuszczykiem potrawy, pieczone, sparzone. Myślę, że tego mięsa w polskich domach po świętach jest jednak zbyt dużo i pewnie to mięso będzie musiało być w jakiś sposób spożyte. No chyba, że państwo skorzystają z tego mojego sposobu, że po prostu coś, co się da poporcjować i zamrozić i sukcesywnie małymi porcjami odmrażać. Jest to też jakaś możliwość wyjścia z tego poświątecznego jedzenia.
Na przykład niektórzy na co dzień jedzą obfite śniadanie, potem w czasach normalnych mówię, a potem około godziny 16-17 obiad i kolacji już w ogóle nie jedzą. Teraz są w domu, a więc dostęp do tego zapasu to jest nieograniczony praktycznie, a jeszcze do tego zapomina się, bo niektórzy pracują zdalnie, więc jest jakiś stres, nerwik niewielki, no i to jest podjadanie. Jak z tym sobie poradzić?
Ja myślę, że w ogóle po świętach należałoby wrócić do takiego racjonalnego żywienia, czyli żywienia o określonych porach właściwych dla człowieka, czyli śniadanie pół godziny po wstaniu. Potem możemy sobie zrobić przerwę około 2-3 godzin i zjeść jakąś małą przekąskę. No, ja myślę, że ta przekąska po świętach to niestety będzie kawałek ciasta, ponieważ to ciasto na pewno zostało u wszystkich jeszcze. Chociaż ja do tego nie namawiam. Wolałabym, żeby to był jogurt i jakiś owoc zjedzony w trakcie drugiego śniadania. No i oczywiście będąc w domu zawsze możemy zaplanować racjonalny, właściwy w naszej strefie klimatycznej obiad czy lunch, jak go nazwiemy. I jest to godzina 13-14. Około godziny 16-16.30 powinniśmy znowu zjeść jakiś mały posiłek albo nazwijmy to przekąskę, tylko że znowu zdrową przekąskę. No na pewno już tutaj gorszym rozwiązaniem będzie na podwieczorek jedzenie ciasta, więc jeśli w ogóle ktoś musi to ciasto kończyć, mówiąc brzydko, bo zostało, no to radziłabym, żeby to jednak było drugie śniadanie. No i kolację zróbmy o właściwej porze, czyli około godziny 18 do 19 zakończmy jedzenie. Pijmy w trakcie dnia duże ilości wody, panie około 2 litrów, panowie około 2,5 litra i wszystko powinno być dobrze.
No dobrze, no to jakiś sposób jest, ale wiele osób jest teraz na kwarantannie domowej. Są też tacy, którzy bez jakichkolwiek objawów postanowili zupełnie nie wychodzić z domu. Co koniecznie powinno znaleźć się w ich jadłospisie, czego raczej powinni unikać?
No, kwarantanna, ja rozumiem, że jest dla osób, które nie są chore, w związku z tym no, powinny się odżywiać tak samo racjonalnie jak wszyscy. Na pewno musimy być dobrze nawodnieni. Więc ja tu cały czas przypominam o płynach i płynach obojętnych, niesłodzonych. Na pewno nie mogą być to duże ilości kawy i herbaty, bo większość z nas jednak gorzej toleruje te używki. I na pewno powinny się tam znajdować warzywa. Ja wcale nie mówię, że one muszą być świeżutkie prosto ze sklepu, bo na kwarantannie na pewno te osoby muszą mieć przez kogoś dostarczone te warzywa, ale to mogą być warzywa mrożone, to mogą być warzywa, które zrobiliśmy sobie w postaci przetworów, z których możemy teraz korzystać. No i jeśli mamy dostęp do owoców, to też owoce, ponieważ potrzebujemy dużo witamin, minerałów. Więc na kwarantannie nie dzieje się z nami nic innego niż tymi, którzy po prostu zostali w domu, dlatego że tak było potrzeba na czas pandemii.
No ale jest ta świadomość, że no, ja jestem w jakiś sposób ograniczony. Niektórzy psychicznie reagują tak, że wtedy ręka idzie tak bezwiednie trochę do przekąski.
No, jeżeli ta ręka idzie bezwiednie i da się z tą ręką w jakiś sposób porozmawiać,
przywiązać.
To jest niezdrowe i nie służy nam, być może to wystarczy. No nie ma jakiegoś takiego sposobu, żeby wszystkim zakazać jedzenia słodyczy, no bo tego się nie da zrobić, czy na kwarantannie, czy bez kwarantanny, a zwłaszcza po świętach, gdzie na pewno wszystkich te słodycze zostało i będą w tej chwili jedzone. Więc wszystko trzeba zrobić w zasadach rozsądku, po prostu zwracając uwagę, co mi służy, albo co mi nie służy, albo co jest dla mnie zdrowe, a co może mi zaszkodzić.
Są różnego rodzaju herbatki. Czy jest jakaś szczególna, którą powinno się wprowadzić w takim czasie, kiedy no, nie mamy za dużo ruchu, ale szybko możemy przybyć na wadze? Takie coś, co spala? Jakie zioła?
No, w takie rzeczy to ja nie wierzę, panie redaktorze. Ja za długo pracuję z pacjentami, którzy mają problem z chorobą zwaną otyłością. Więc to są wszystko tylko złudne obietnice. Natomiast no co, możemy powiedzieć, że na pewno zdrową formą jest picie herbaty zielonej. I badania naukowe pokazują, że to jest świetna herbata działająca antyoksydacyjnie, więc na pewno nam się w tym trudnym okresie przyda. Tylko tyle, że takie działania oksydacyjne zielonej herbaty, które udowadniają Chińczycy w swoich pracach, to jest wypicie 16 herbat dziennie i może teraz mamy szansę to wykonać, siedząc w domu.
No potem się da spać?
Da się spać, bo herbatę zieloną nie pije się jako mocną herbatę, tylko jest to herbata słaba, herbata, która może być wiele razy zaparzana. Więc na pewno się da. No nie można tego uczynić z herbatą czarną mocną, no bo wtedy rzeczywiście możemy mieć problemy z układem sercowo-naczyniowym, bo może dojść do przyspieszenia akcji serca, do zwiększenia ciśnienia, czy właśnie kłopotów z zaśnięciem. Ale z zieloną herbatą możemy sobie w ten sposób postępować. No i też biała herbata jest w miarę taką herbatą niemocną, bezpieczną i też działającą antyoksydacyjnie. Natomiast no, herbaty owocowe i tu nie mam takiego jednego zdania dobrego jako herbacie zielonej, dlatego że herbaty owocowe są w tej chwili herbatami zwykle umieszczonymi w torebkach, a tam są takie trochę śmieciowe, powiedziałabym brzydko, te herbaty, bo to są jakieś zmiotki herbaty czarnej, gdzie dodano mniej lub więcej owoców, a najczęściej różnych chemicznych poprawiaczy smaku i zapachu. Natomiast jeśli ktoś używa herbaty ziołowej, takiej parzonej i rzeczywiście owocowej, przepraszam, parzonej i tam rzeczywiście widzi skrawki owoców, no to też jest to fajne rozwiązanie. No można do tego celu wykorzystać też własnej roboty kompoty, które no żeby nie dosładzać, wiadomo chodzi tutaj, że tego cukru nie było, no bo i tak mamy te ciasta, o których cały czas wspominam, bo nie wierzę, że ludzie ich w domu teraz nie mają po świętach. Więc może, żeby to nie było słodkie, to na pewno godne polecenia. Natomiast nie ma czegoś takiego jak herbata, która spala tłuszcz. Nie ma. To są po prostu złudne marzenia osób, które chcą tą herbatę sprzedać.
No, wspomniała pani już co prawda troszeczkę o kawie, ale może teraz jeszcze powiedzmy, ile tej kawy, czy ona może coś spowodować?
To, że pani ci zadaje takie trudne pytania bardzo. Ile kawy?
To nie to ja, to po prostu my wszyscy.
Jasne, panie redaktorze, już odpowiadam, dlaczego mówię, że jest to trudne pytanie. Okazuje się, że kawa jest przez niektóre osoby bardzo dobrze tolerowana i to wszystko mamy zapisane w genach. A tak naprawdę odpowiadając panu na pytanie, musiałabym znać polimorfizmy genetyczne naszych słuchaczy, żeby powiedzieć, kto ile kawy bezpiecznie może wypić. Mówimy, że osoba nawet, która ma te niedobre polimorfizmy genetyczne, czyli złą detoksykację kawy, może wypić jedną filiżankę kawy bezpiecznie. Natomiast no, znowu dochodzą osoby, które mają problem z ciśnieniem tętniczym, z zaburzeniami rytmu serca. No i tutaj nawet nie jestem w stanie wszystkim obiecać tej jednej filiżanki. Dlatego powiedziałam, że jest to pytanie trudne. Natomiast ja generalnie należę do takich ludzi, którzy mają taki polimorfizm genetyczny korzystny co do kawy, że ja mogę wypić wiadro tej kawy i położyć się spać, zasnąć, nic mi nie będzie. Ale nie wiem, ile wśród naszych słuchaczy jest właśnie takich, którzy mają te polimorfizmy genetyczne.
No i w ubiegłym tygodniu nie daliśmy rady omówić dość istotnego elementu naszego jedzenia, a właściwie części to są kiszonki. Jakich kiszonek i dlaczego trzeba teraz częściej poszukać w naszym jadłospisie?
Jasne, to bardzo fajny temat, zresztą powiedziałabym taki mój ulubiony na ten czas, ponieważ uważam, że czas koronawirusa i w ogóle zakażeń wirusowych, bakteryjnych jest takim czasem, gdzie potrzebujemy bardzo dobrej odporności, żeby się przed tym wszystkim chronić. A właśnie kiszonki mogą być jedną z form takiej obrony. No, te kiszonki są przede wszystkim nam po to, żeby dostarczyć bakterii probiotycznych, więc albo powinniśmy korzystać z dobrych probiotyków, albo właśnie z kiszonek. O tyle dobrze, że kiszonki można zrobić samemu. Probiotyk raz, że trzeba wiedzieć jaki, a dwa, no, że trzeba za niego zapłacić. I niestety nie są to czasami małe kwoty. Mówię o tych probiotykach, które są rzeczywiście przebadane klinicznie i polecane. Ja nie mówię o tym za 3,50, bo jest nic nie warte. Natomiast wracając do kiszonek, no chcę powiedzieć, że mamy w tej chwili bardzo dobre badania dotyczące spożywania kiszonek. One praktycznie są w stanie nam zadziałać na wielu polach, nie tylko wzmacniając odporność, ale przede wszystkim no, są zrobione z produktów naturalnych. My sami decydujemy, jakie produkty kupujemy, bo tak naprawdę możemy te kiszonki zrobić i z warzyw, i z owoców. Mamy bardzo dużo warzyw, z których możemy te kiszonki wykonać. To nie tylko do tej pory znane przez nas ogórki, kapusta, ale tak naprawdę możemy ukisić i boćwinkę, i buraka, i bób, i fasolkę szparagową, i rzodkiew, i kalafior, i brokuła.
Ale to wszystko jest na zaś. Natomiast ja mówię o tym, co teraz można wziąć, no, czy pójść do sklepu kupić, co może być no, takim na szybko produktem do zjedzenia.
Ale kiszonka to jest kwestia, nie wiem, czasami kilku godzin, czasami kilku dni, panie redaktorze, więc ja jak najbardziej na ten wolny czas, kiedy siedzimy w domach, zachęcam do zrobienia tych kiszonek. Powiem, dlaczego jestem za robieniem w domu kiszonek. Dlatego, że kiszonki kupione w sklepie są zwykle jeszcze z dodatkowymi elementami konserwującymi.
Czyli z octem na przykład.
Z octem, ale nie, nawet niekoniecznie z octem, bo mogą być tam też konserwanty takie, które zwiększają trwałość i długość stania tych kiszonek, więc to jest coś, co no jest czymś dodanym sztucznym, więc dlatego ja tutaj zaczęłam od namawiania do robienia swoich kiszonek. Swoje kiszonki, no tak jak mówię, jeśli nawet ktoś ma sąsiada albo wie, że sąsiad ma kiszonkę, to dodanie tego takiego wkładu łyżki, dwóch, trzech tam soku z kiszonki od kogoś do własnego wyprodukowanego produktu ukwaszanego, to jest kwestia jednego dnia i mamy na następny dzień własne bakterie mlekowe uzyskane we własnym czystym słoiku z warzyw, o których wiemy, gdzie zostały kupione, jakie one są. I jeszcze użyliśmy właściwej soli i właściwej wody, bo to jest też istotne, co my tam do tych kiszonek chcemy dodać. Także ja bardzo jestem zwolennikiem kiszonek, w dodatku, że one są taką bombą witaminową, mają dużo witaminy C, no w tej chwili bardzo potrzebna chociażby do dobrego przyswajania żelaza, po to, żebyśmy nie mieli niedokrwistości i spadku odporności. Tam jest dużo witaminy A, witaminy E. W ufermentowanym pokarmie to jest jedyna forma, gdzie mamy świetną witaminę K, w związku z czym no, też bardzo witaminę potrzebną. No i też część witamin B, więc tak naprawdę jest to, no bym powiedziała, bomba witaminowa. No przede wszystkim to jest produkt, który ma dużo błonnika. W tej chwili dużo siedzimy, więc dla mnie lekarza praktyka to jest taki problem u ludzi w tej chwili z zaparciami, ponieważ właśnie brak ruchu, brak tej dobrej perystaltyki jelitowej to jest kwestia zjedzenia dobrego błonnika, a nie każdy toleruje błonnik taki, powiedziałabym w cudzysłowie, sypany łyżką kupiony w aptece do zupy czy do jogurtu, bo wtedy ma jeszcze większe problemy z zaparciami, więc chociażby z tego powodu też bym namawiała do tych kiszonek. No, odkwaszają organizm po świętach. Ba, nawet jak ktoś ma dzisiaj zespół dnia drugiego czy trzeciego, to tak niechcąco powiem, że też to bardzo ładnie znosi nam objawy takie po nadmiernych ilościach alkoholu, więc no, same korzyści bym tu wymieniła.
Pozostanie pani z nami jeszcze na jakiś czas na linii, bo być może będą pytania, bardzo proszę. A teraz pytania są do pani profesor Joanny Zajkowskiej. Główny inspektorat sanitarny postanowił przebadać Polaków zakażonych koronawirusem. Wyniki utwierdziły ekspertów w tym, że są pewne powiązania pomiędzy chorymi. Okazuje się, że aż 1/3 chorych miało kontakt z innymi zakażonymi w przychodni lub szpitalu. Główny inspektor sanitarny poinformował w piątek, że dotyczy to zarówno pacjentów, jak i personelu medycznego. Jaki z tego powinniśmy wyciągnąć wniosek, pani profesor?
Powinniśmy się wykonywać jak najwięcej testów, żeby zidentyfikować osoby, które zakażają. Wiadomo, że osoby, które źle się czują, to są pacjenci przychodni, natomiast przychodzą z różnych innych powodów do tych przychodni. To samo pracownicy mogą sobie nie zdawać sprawy, że są zakażeni, natomiast to są te miejsca, w przestrzeni publicznej, gdzie się spotykamy jeszcze, prawda? Mamy ograniczenia w sklepach, natomiast już te kontakty w przychodniach, no to są już takie bezpośrednie, czy w placówkach służby zdrowia. My obserwujemy, wykonując teraz dużą ilość testów, że wśród pracowników służby zdrowia też są bezobjawowi zakażeni. Trzeba te osoby zidentyfikować, poddać izolacji. I tyle. I mieć świadomość tego, że każdy z nas może być zakażony i nie mieć wiedzy o tym.
Pani Halina jest przy telefonie. Bardzo prosimy o pytanie.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jest tak bardzo chwalona herbata zielona i tyle ma dobroci, a jakie ma, to znaczy wady.
Uboczne skutki.
Herbata. Przecież ona ma bardzo dużo kofeiny, wapno wypłukuje, żelazo opada u człowieka i na żołądek przecież jej nie można pić, jeśli inaczej się pije i tak dalej, i tak dalej.
Dziękuję pani bardzo za pytanie. Pani profesor Lucyna Ostrowska.
Już mówię. Te wszystkie działania, które pani nam tu wymieniła, to są przy herbatach stężonych. No nikt w Polsce nie ma dostępu do takiej naprawdę prawdziwej, no czy może i ma, ale nie wiem, rzadko myślę, do takiej herbaty zielonej tuż po wyprodukowaniu. Pije ją bardzo mocno, w dużych ilościach, więc my tak naprawdę w Polsce pijemy herbaty mocno rozcieńczone. Pijemy niedużo. Tak, w zasadzie powiem szczerze, że o tych korzystnych działaniach, o których mówiłam, to też Chińczycy robią na tych herbatach stężonych. Żeby jakby powiedzieć o korzyściach, zanim powiem o tym, co pani mówiła o tych wadach, no to dowodem na to jest wielotysięczne doświadczenie Chińczyków i ludów Azji, którzy tą herbatę piją od zawsze i co by powiedzieć, no ta herbata powoduje, no też może ich inny sposób żywienia, no bo to też musimy wziąć pod uwagę, że oni jednak tego mięsa aż tyle nie jedzą jak my, powoduje, że to są ludy długowieczne. Więc gdyby ta zielona herbata działała u nich w tak skrajnych, negatywnych przykładach, o których mówiła pani w swoim pytaniu, no to byśmy nie obserwowali tak dobrotliwych działań tej herbaty u Chińczyków. Natomiast wracając do tego, co pani powiedziała, czy zieloną herbatę można pić na czczo? Nie wiem, czy ktoś w Polsce pije zieloną herbatę na czczo bardzo stężoną, nie sądzę. Nie jest też prawdą, że ta herbata wypłukuje wapń, aż do tego stopnia, że możemy mieć osteoporozę, czy problemy z wapniem, czy niedobór żelaza. Jest to herbata, która rzeczywiście, jak każda herbata, zawiera sporą ilość kofeiny, ale to też nie jest aż taka zawartość i nie w tych stężeniach, które my pijemy, żeby to było coś silniejsze od kawy na przykład. Albo od Coca-Coli, o.
Dziękuję bardzo.
Czekolady.
Wracamy do pani profesor Joanny Zajkowskiej. Nowe wyniki badań z Wuhanu potwierdzają, że koronawirus przenoszony jest na podeszwach butów i utrzymuje się na podłogach. To nie wszystko. Wirus wykrywany był w powietrzu, nawet w odległości 4 metrów od zakażonego. W jednym ze szpitali w chińskim Wuhanie, gdzie leczono pacjentów chorych na COVID-19, badanie grupy kilkunastu naukowców opublikowała amerykańska agencja, która jest odpowiednikiem Federalnego Departamentu Zdrowia. Jak czytamy w publikacji, 94% wymazów z podłogi na oddziale intensywnej terapii szpitala wykazało obecność koronawirusa. Wyniki pozytywne dała też połowa wymazów z podeszew butów pracowników OIOM-u. To by wyjaśniało, dlaczego koronawirusa wykryto także na podłodze w tych rejonach szpitala, gdzie nie było w ogóle pacjentów z COVID. Co z tego wynika dla pracowników służby zdrowia, a co w ogóle dla nas, pani profesor?
No nie są dla mnie te informacje zaskoczeniem, dlatego że widzieliście państwo, jak wygląda ten dedykowany zakażonym COVID szpital w Wuhan, gdzie to jest olbrzymia hala, gdzie poruszają się ci sami pracownicy w kombinezonach, zmieniając tylko sprzęt, który zapewnia bezpieczeństwo pacjentom, czyli ten sprzęt sterylny w postaci rękawiczek czy fartuchów, natomiast chodzą cały czas po tej samej powierzchni. Wiadomo, że aerozol zakaźny osadza się na wszystkich powierzchniach, łącznie z podłogą, więc chodząc po niej przenosi się też tak jak z każdej innej powierzchni. Myślę, że dotyczy to takich oddziałów, gdzie jest dużo chorych i duże stężenie tego zakaźnego aerozolu. W warunkach izolowania pacjentów w pojedynczych salach, w salach dwuosobowych, myślę, że to ryzyko jest zdecydowanie mniejsze. Natomiast te oddziały szpitalne, gdzie tych pacjentów jest dużo i to, co obserwujemy czy w Nowym Jorku, czy we Włoszech, na szczęście u nas jeszcze takich sytuacji może aż takich nie ma. Należy też o tym myśleć. Zresztą w każdym szpitalu podłogi są zmywane i w stroju ochronnym zalecamy też osłonę, ochronę taką jednorazową butów. Także no jest to taka informacja, że o wszystkich powierzchniach należy myśleć.
Jeszcze parę tygodni temu, jak oglądaliśmy zdjęcia właśnie z Chin, to trochę tak z zaskoczeniem patrzyliśmy, po co oni pryskają te ulice, co oni tam zabijają na tej ulicy. Przecież to tak długo nie żyje, jeśli chodzi o tego koronawirusa. A tu się okazuje, że to może być zasadne.
No myślę, że to chodziło o przystanki autobusowe, te miejsca, gdzie się ludzie skupiają, gdzie stoją, siedzą, dotykają powierzchni, przystanki autobusowe, te miejsca gromadzenia się ludzi, no chodniki, no
do czy czego,
można to jakoś tak uzasadnić.
Do czego ja zmierzam? Czy już potrzebna jest dezynfekcja butów u nas, posadzki, jeśli tak, to gdzie i jak to zrobić?
Jeśli to w postaci tak zwanych mat dezynfekcyjnych, ale myślę, że jeszcze takiej sytuacji nie ma. Oczywiście tam, gdzie się znajdują osoby chore, tam, gdzie może być ten aerozol zakaźny i osadzać się na powierzchniach, na podłodze, tam powinniśmy pomyśleć. Na pewno w placówkach służby zdrowia, jeżeli w ogóle, to w placówkach służby zdrowia.
A czy ewentualnie w domu, jeżeli się obawiamy, to te buty już powinniśmy zostawiać na zewnątrz, czy też wnosić do środka, zdejmować, ustawiać na przykład w takiej kuwecie, czy jakiejś podkładce z rynienką, w której byłby jakiś nasączony ręcznik, czy coś innego, takim dezynfekującym płynem?
Oczywiście można to zrobić, natomiast myślę, że w naszych zwyczajach nie jest tradycją chodzenie w domu w butach, ponieważ no dużo innych bakterii, patogenów, choćby, nie wiem, prątek gruźlicy można przynieść. Zwykłe higieniczne zachowanie takie to każe nam zdejmować te buty i nie mieć z nimi takiego kontaktu. Chodzi o to, żeby może nie dotykać butów i potem nie myjąc rąk nie dotknąć twarzy, bo to by się wiązało z jakimś ryzykiem.
Czyli w tym wszystkim pamiętać o zachowaniu kolejności. Wchodzę do domu, zdejmuję buty. A nie odwrotnie, że idę, myję ręce, ale w tych butach wszedłem już do łazienki, więc to może być absolutnie zgubne.
No jak najbardziej, zwłaszcza, że jeszcze mamy taką pogodę, że te buty na pewno nie są jeszcze czyste, takie jak to jest latem.
to tym bardziej nas zmusi do tego, żeby je szybciej zdjąć. Naukowcy z fińskiego Uniwersytetu Aalto stworzyli wideo, w którym postanowili pokazać światu, że chmura z wirusami po odkaszlnięciu w sklepie między regałami może się rozprzestrzenić nawet do 8 metrów, dlatego może objąć osoby znajdujące się nawet w sąsiednich alejkach. Ponadto cząsteczki koronawirusa mogą utrzymywać się w powietrzu nawet około 6 minut. To bardzo duże ryzyko zakażenia. Jak więc uniknąć zakażenia koronawirusem w trakcie zakupów w naszych sklepach?
Ja myślę, że też powinniśmy pamiętać o tym, że nasze zwyczaje higieniczne są troszeczkę inne niż Chińczyków. Znaczy uczymy się tej higieny kaszlu, czyli używania chusteczek czy kaszlu w łokieć. Jeżeli chodzi o Azjatów, to może w tej chwili oni zmienili swoje zwyczaje, ale bym powiedziała w sposób, no kaszlą i w taki sposób otwarty. W związku z tym przy kaszlu rzeczywiście ten aerozol wydala się na dużą odległość. I myślę, że tutaj chodzenie w maseczkach zapobiega przy jakimś, teraz mamy pylenie też różnych roślin, przy jakimś nagłym napadzie kaszlu czy kichania zapobiega wydalaniu tego potencjalnie zakaźnego aerozolu do przestrzeni. Także myślę, że ta higiena kaszlu to zasłanianie się plus noszenie maseczek, które ma być od czwartku już obowiązkowe, w dużym stopniu zapobiegnie takiemu ryzyku.
Naukowcy pracowni wirusologii Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego znaleźli substancję, która efektywnie hamuje zakażenie. To substancja nazywana HTCC. Jak najogólniej ona działa i jakie to może mieć znaczenie dla opracowania szczepionki, pani profesor?
Muszę powiedzieć, że z niezwykłym zainteresowaniem czytałam o tych pracach nad tym środkiem. To jest polimer pochodna chityny, czyli takiej substancji, która znajduje się w pancerzykach owadów. Jest to polimer, czyli syntetycznie utworzona taka substancja z powtarzających się elementów. I tutaj filozofia, tutaj wpływu na zmniejszenie zakażenia przez wirusem jest niezwykle ciekawa, ponieważ jest zupełnie inna niż dotychczas stosowane leki. Dotychczas stosowane leki to są leki przeciwwirusowe, które wpływają na enzymy wirusa, hamując ich replikację. Natomiast tutaj jakby jest inne podejście, to jest polimer, który ma działanie, już ja pewnie upraszczam bardzo, takie elektrostatyczne i ma zadziałać na ten wystający tę cząsteczkę tej korony.
Tę przystawkę taką.
To ten szpic, no jakby. Mhm. Natomiast ponieważ jest to polimer, czyli taka cząsteczka powielana, ma przykryć jakby taką kołderką, która ma działanie antyelektrostatyczne. Czyli to tutaj ładunki elektryczne mają istotne znaczenie i to zapobiega przyleganiu wirusa i wniknięciu do komórki, czyli jakby takie inne zupełnie podejście. Natomiast to, co jest bardzo ciekawe i obiecujące w tych badaniach, to jest to, że działa to na różne koronawirusy. Te eksperymenty były prowadzone na tych łagodnych, tych patogennych dla człowieka, ale łagodniejszych, na koronawirusach zwierzęcych, ale też na MERS-ie i SARS-ie, czyli tym najgroźniejszym obecnym, i skuteczność wydaje się być taka uniwersalna, czyli działa na całą grupę, na całą liczną rodzinę koronawirusów, więc bardzo obiecujące badania, dlatego że nie wiemy, czy tutaj nie pojawi się jakiś kolejny kuzyn niebezpieczny tego naszego koronawirusa.
No tak, ale czy to i kiedy ewentualnie może być zaczątkiem już konkretnej szczepionki?
To nie jest szczepienie, to nie ma nic wspólnego z szczepieniem. To jest leczenie i tutaj bardzo ciekawe, że droga podania tego leku, który hamowałby wnikanie do naszych komórek, to jest droga inhalacyjna, czyli w pierwszych momentach zakażenia czy na początku zakażenia inhalowanie tego polimeru hamowałoby wnikanie tych mnożących się cząsteczek wirusa do naszego nabłonka oddechowego. No niezwykle takie oryginalne podejście, jeżeli chodzi o samo leczenie, i niezwykle obiecujące z tego, co udało mi się przeczytać.
No dobrze, ale jest pytanie, to kto ma wiedzieć, że powinien już ewentualnie w przyszłości wchłonąć coś takiego, jak on jeszcze nie wie, czy ma te wirusy w sobie?
No na pewno leczenie to już jest osoby chorej, więc mamy etapy tej choroby, to najpierw jest to gorączka.
Czyli najpierw trzeba zdiagnozować.
Tak. I muszą być objawy. Jeżeli widzimy pierwsze objawy infekcji i potwierdzimy, że jest to koronawirus, to pewnie jest to ten moment, kiedy zmniejszyć ten namnażający się już w naszych komórkach, żeby nie przechodził, nie zakażał następnych komórek. Użycie tego polimeru byłoby takim parasolem ochronnym przed zakażaniem dalszych komórek. Ja tak to rozumiem. Natomiast no, jest to jeszcze na etapie badań, więc pewnie szybko nie będzie dostępny.
Najprawdopodobniej potrzebny jest ktoś, kto to sfinansuje i jeszcze do tego, kto w szybkim tempie spróbuje przeprowadzić właśnie badania. Te badania to mniej więcej ile może zająć według pani doświadczenia?
Trudno mi powiedzieć. To wszystko zależy, to muszą być modele zwierzęce. Wiem, że jest to w tej chwili testowane na liniach komórkowych. To są takie warunki jednak trochę odbiegające od organizmu. W związku z tym najpierw to na liniach komórkowych, w warunkach sztucznych, potem pewnie na zwierzętach i próby na człowieku, więc to zajmuje czas.
Ale jakiś postęp?
Jest niezwykle obiecujące, bo muszę powiedzieć, że sama filozofia i podejście do tego obrzydzania życia temu wirusowi w naszym organizmie wydaje się niezwykle takie obiecujące ze względu na to, że ten polimer nie wnika do naszych komórek i nie daje objawów ubocznych. To jest też taki plus w stosunku do innych leków, które... No,
czego jeszcze do końca nie sprawdzono, ale miejmy nadzieję, że tak rzeczywiście się okaże do końca. Od kilku dni mówi się o sukcesie polskich naukowców, którzy opracowali polski test genetyczny na koronawirusa. W tym tygodniu ma ruszyć już produkcja. Co to może zmienić w walce z pandemią w Polsce?
No, zwiększy na pewno ilość testowania. Jeżeli ten nasz produkt polski będzie tańszy i będzie ogólnie dostępny, to na pewno zwiększymy ilość wykonywanych testów, a duża ilość wykonywanych testów pozwala nam sprecyzować, kto jest zakażony i kto może zakażać dalej.
Jakie są szczególne zalecenia w czasie obecnego wzrostu zachorowań dla osób z grupy wysokiego ryzyka? Mówię o tych, którzy mają choroby sercowe, mają w tej chwili cukrzycę, jakieś inne dolegliwości. Czy jest jakiś taki uniwersalny patent na to, czego nie powinni robić albo co powinni, pani profesor?
No przede wszystkim dystansowanie się, czyli unikanie wszelkich okoliczności, gdzie można ulec zakażeniu. Czyli nie spotykamy się, nie przebywamy w miejscach, gdzie są inni ludzie, a jeżeli już musimy, to z obecnością maseczki i z tym dystansem dwumetrowym.
Skoro pani już wspomniała o maseczkach, zresztą już nie pierwszy raz się przewija, od czwartku czeka nas zasłanianie nosa i ust podczas pobytu w miejscach, gdzie możemy spotkać innych ludzi. Jakie mogą być efekty tego zasłaniania w zależności od tego, czym się zasłaniamy? Ludzie wykupują maseczki, ale na ogół nie wiedzą, jak je zakładać, kogo właściwie zabezpieczają i jak je zdejmować.
To jest rzeczywiście ciekawy temat. Maseczki są, im bardziej są gęste i mniej przepuszczają tych drobinek, tych kropelek, tym są skuteczniejsze. Natomiast generalnie chodzi o to, żeby osoba wychodząca na zewnątrz nie zakażała innych. Czyli maseczka nie chroni nas, ale chroni innych przed nami. Możemy być zakażeni, możemy o tym nie wiedzieć i w wydychanym powietrzu przy kaszlnięciu, niespodziewanym kichnięciu, czy nawet przy zwykłej rozmowie, wydalamy ten zakaźny aerozol. Także maseczka w znacznym stopniu ogranicza rozpraszanie tego aerozolu na zewnątrz.
A nas chroni przed mandatem, tak?
A nas chroni przed mandatem.
No ale jest mowa też o tym, że możemy sobie szalikiem zasłonić częścią garderoby. No i co potem z tą garderobą zrobić? Bo maseczkę to można wyrzucić. To też jest pytanie, jak ją wyrzucić, żeby nic nie zabrać ze sobą. Ale co z tymi częściami garderoby?
Przede wszystkim pranie. Wirus boi się mydła. Wirus boi się mydła. Mydło powoduje destrukcję wirusa, więc przede wszystkim pranie. Natomiast jeżeli nie możemy czegoś wyprać, to po prostu odkładamy na kilka dni. Natomiast jeszcze chciałam wrócić do tego, że maseczka noszona przez jakiś czas, ona się robi wilgotna, ponieważ wydalamy parę wodną, a z drugiej strony zasysamy wszystkie te patogeny, które znajdują się w powietrzu, nie tylko koronawirusa, ale całą masę różnych innych zanieczyszczeń i innych bakterii. W związku z tym, zdejmując maseczkę, staramy się nie dotykać jej zewnętrznej części. Zdejmujemy zagumkę za te części takie, które zakładamy sobie na głowę czy za uszy. I albo wyrzucamy, zwijając ją do środka, tą częścią zewnętrzną zwijając do środka, albo od razu do miejsca, gdzie mamy rzeczy do prania.
Przy telefonie jest pani Magdalena. Dzień dobry pani.
Dzień dobry panie dyrektorze. Ja mam pytanie do pani doktor. Chciałam spytać, jeżeli osoba przechodząca bezobjawowo wirus, jak długo trwa ten okres?
Pani profesor?
No, orientacyjnie około 3 tygodni, natomiast są dłuższe i krótsze te czasy wydalania wirusa, tego zgłuszczenia wirusa z naszych komórek. My obserwując naszych pacjentów zdrowiejących, to jest minimum 3 tygodnie, takiego obserwacji.
Dziękujemy bardzo. Około 3 tygodni. Białostockie Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa szuka osób, które przechorowały COVID-19. Dziś na antenie Polskiego Radia Białystok apelowało to, by zgłaszać się do Regionalnego Centrum. Dyrektor tej placówki Piotr Radziwan, przypomnijmy.
Ja bym miał tutaj gorący apel, żeby ci, którzy już wyzdrowieli, którzy mają 2 ujemne wyniki testów potwierdzających to wyzdrowienie, żeby kontaktowali się z najbliższym centrum krwiodawstwa, akurat w naszym województwie z centrum w Białymstoku, ale telefonicznie, żeby nie przychodzili, żeby to nie był pierwszy krok przyjścia do nas, tylko najpierw rozmowa telefoniczna. Dlatego, że są pewne kryteria, które wykluczają niestety część ozdrowieńców z bycia dawcą tego osocza. Te osoby, które miały w przeszłości przetaczaną krew, kobiety, które były w ciąży, to są takie 2 główne przeciwwskazania.
Jakie to musi być osocze, pani profesor? W jaki sposób będzie ono potem wykorzystane? Czy może pani nam troszeczkę to rozwinąć? Po co ono jest wam potrzebne w leczeniu?
Osocze to jest ta część krwi, która jest pozbawiona elementów morfotycznych, ale znajduje się w nim przeciwciała. Przeciwciała, które produkujemy po szczepieniach, po kontakcie z różnymi patogenami. Osoby, które zdrowieją, mają wtedy najwyższe stężenie tych przeciwciał, które pozwoliły zwalczyć infekcję. W związku z tym, zanim uda się wyprodukować być może na skalę taką większą, źródłem tych przeciwciał, tych, które są skierowane przeciwko wirusowi, są ozdrowieńcy. W jaki sposób się to technicznie pozyskuje, to trudno mi powiedzieć. Ja nie jestem specjalistą. Natomiast.
Ale do czego pani to jest potrzebne, to pewnie tak, bo to akurat wy wykorzystujecie w leczeniu.
Tak, w bardzo wielu chorobach wykorzystujemy. Wtedy, kiedy nie ma czasu na wyprodukowanie własnych przeciwciał, bo zresztą cała wiedza o szczepieniach opiera się na produkcji przeciwciał. Kiedy podajemy szczepionkę, przeciwciała są produkowane i wtedy jesteśmy gotowi na przyjęcie jakiegoś patogenu, który będzie niszczony przez te przeciwciała. Jeżeli nie ma czasu, ponieważ jesteśmy albo już chorzy, albo wymagają te, znaczy tutaj kryterium czasu jest takie ważne, wtedy podajemy właśnie te przeciwciała już gotowe, wyprodukowane. W przypadku koronawirusa to będą przeciwciała osób, które zdrowieją, bo wtedy to stężenie tych przeciwciał jest w ich surowicy najwyższe.
I ostatnie pytanie, pan Karol przy telefonie. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam. Proszę pani profesor, jak sprawdzić, czy we własnym zakresie można sprawdzić, czy ja jestem nosicielem, czy też nie, bo ja pracuję w komunikacji miejskiej, no między innymi przy autobusach, prawda?
Dziękujemy za pytanie.
Jest taka możliwość. Dziękuję bardzo, przepraszam.
Do widzenia. Słuchamy pani profesor.
W tej chwili nie wiem, czy jest możliwość dla chętnych taka stworzona, natomiast biorąc pod uwagę, że zwiększamy ilość testowania, myślę, że lada moment takie możliwości się stworzą. Ale proponuję, żeby pan zadzwonił do sanepidu i zapytał, jaka jest możliwość wykonania takich badań.
Dziękuję bardzo. To na dziś tyle pytań udało nam się zmieścić w tym programie. Moimi państwa gośćmi były pani profesor Joanna Zajkowska z Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dziękuję pani bardzo.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
I pani profesor Lucyna Ostrowska, kierownik Zakładu Dietetyki i Żywienia Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Również bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
Wszystkim życzę zdrowia. Za chwilę po południu z Polskim Radiem Białystok na antenie Polskiego Radia i będzie prowadzić Grzegorz Pilat. Do usłyszenia za tydzień.